apetyt na włoszczyznę. Subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka P. Ale temat jest tak złożony, że jak w elementarzu przejdziemy przez cały alfabet. Wino, które znają wszyscy i mało kto przechodzi koło niego obojętnie. Wielu je uwielbia, ale pewnie równie wielu nim gardzi. Sami producenci dzielą się na tych, którzy stawiają przede wszystkim na zysk i na tych, dla których najważniejsza jest jakość. Jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku Prosecco, bo o nim mowa, czasem jedna literka potrafi zrobić różnicę, a pożyczone z angielskiego dobrze znane słowo umieszczone na etykiecie diametralnie zmienia znaczenie. Ale, jak mówi tytuł pewnego włoskiego filmu, który swego czasu można było zobaczyć również w Polsce, finché c'è Prosecco, c'è speranza. Dopóki jest Prosecco, jest nadzieja. Poznajmy je zatem od A do Z. A jak Adami, czyli winnica, w której w latach 20. XX wieku Abele Adami zabutelkował pierwsze Prosecco wytworzone z winogron z konkretnych parceli. To milowy krok na drodze do produkcji jakościowego Prosecco. Od tej pory będzie już tylko lepiej, ale oczywiście nie wszędzie. Dziś winnice Adami prowadzą wnuki Abele, którym przyświeca ta sama filozofia. To różnorodność przyczynia się do tworzenia wartości. B, B, jak bąbelki, czego w kontekście Prosecco tłumaczyć nie trzeba, ale również jak brak bąbelków, co już takie oczywiste nie jest. A zgodnie z Disciplinare, czyli zbiorem norm, które regulują wytwarzanie win apelacyjnych we Włoszech, Prosecco może być produkowane również jako wino spokojne. C, C, jak Conegliano, czyli bardzo ważna miejscowość dla apelacji Conegliano Valdobbiadene Prosecco di Ocigi. Skąd pochodzą wina uważane za najbardziej jakościowe? To tutaj znajduje się literka, która robi taką różnicę. Butelki z DOC na etykiecie często robione są z owoców, które rosną na płaskich terenach, co wpływa niekorzystnie na ich jakość, bo na przykład inny jest stopień nasłonecznienia, a woda deszczowa zamiast spływać zatrzymuje się w glebie, powodując w skrajnych przypadkach gnicie korzeni. Apelacja Prosecco DOC G rozciąga się pomiędzy miejscowościami Conegliano i Valdobbiadene, gdzie winorość porasta zbocza tak strome, że owoce przeważnie da się zbierać tylko ręcznie, czasem z wykorzystaniem specjalnych uprzęży, jak do wspinaczki górskiej. Krajobraz tam jest tak wyjątkowy, że w 2019 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To literkę U, jak UNESCO, już mamy z głowy. Po drodze do Toskanii, skąd nagrywam ten odcinek i gdzie spędzę najbliższe kilka miesięcy w ramach programu Erasmus dla przedsiębiorców, zatrzymaliśmy się na dwie noce w miejscowości Soligetto w granicach tej apelacji. Wycieczkę rowerem do położonej wcale nie tak daleko od naszego hotelu winnicy moje łydki wspominają jeszcze dziś. D, D jak dry, czyli najsłodszy wariant Prosecco. W tym przypadku znajomość angielskiego sprowadzi nas na manowce, ponieważ to właśnie w Prosecco z opisem dry na etykiecie znajdziemy najwięcej cukru resztkowego. Trochę mniej będzie w wersji extra dry, jeszcze mniej w brut, a najbardziej wytrawny wariant to extra brut. Choć dziś można znaleźć również butelki z opisami brut natuch lub dosaggio zero, które tego cukru resztkowego są w ogóle pozbawione. Tradycyjnie pijano Prosecco raczej słodkie, czyli dry i extra dry. Obecnie większą popularnością cieszą się wytrawniejsze warianty, choć nawet dziś trudno je znaleźć w apelacji Cartizze, uważanej za najwybitniejsze wcielenie Prosecco. Teren, znany jako Cartizze, leży pomiędzy Conegliano i Valdobbiadene, jednak ze względu na swą wyjątkowość doczekał się oddzielnej apelacji. Co ciekawe, na etykietach butelek z Cartizze nie musi pojawić się słowo Prosecco. Winiarze z tych obszarów wywalczyli to sobie, by odciąć się od byle jakich win produkowanych w ramach szerokiej apelacji Prosecco DOC. Dlaczego Cartizze najczęściej występuje w wersji słodkiej, czyli jak ustaliliśmy dry? Alessandro, pracujący w winnicy Merotto, którą odwiedziłam, tłumaczył to tym, że szczep, z którego powstaje Prosecco, najwięcej aromatów, pokazuje właśnie w obecności cukru resztkowego, więc stworzenie Prosecco z Cartizze w wersji extra brut To jak mieć Ferrari i jeździć nim 50 km na godzinę. O historii mojego zdobywania prawa jazdy opowiadałam Wam w odcinku o Nebbiolo, co pewnie tłumaczy, dlaczego mnie najbardziej smakują te najwytrawniejsze prosecco. E jak Scuola Enologica di Conegliano, czyli pierwsza szkoła winiarska we Włoszech, gdzie zaczęła się historia nie tylko współczesnego prosecco, ale również współczesnego włoskiego winiarstwa. Jednym z jej założycieli był Antonio Carpenè, który w drugiej połowie XIX wieku przekonał rolników z okolic Conegliano, by zrezygnowali z uprawy kukurydzy na rzecz winorośli. Znalazłam nawet w sieci artykuł z dziennika Quotidiano del Piave, w którym Carpenè jest określany mianem Steve'a Jobsa Prosecco. F jak Friuli, czyli region, który stali słuchacze apetytu znają, ponieważ friulijskiej kuchni poświęciłam jeden z odcinków pierwszego sezonu. To właśnie we Friuli mieści się miejscowość Prosecco, od której nazwę wzięła apelacja, której większość przypada na region Veneto, ale częściowo obejmuje również Friuli. Przed 2009 rokiem Prosecco było także nazwą szczepu, który można było uprawiać gdziekolwiek na świecie. By chronić apelację, zdecydowano, że nazwa Prosecco obecnie będzie mogła się pojawiać tylko na butelkach wytworzonych zgodnie z regułami apelacji, a nazwę samego szczepu zmieniono na Glera. Tak płynnie przechodzimy do kolejnej literki, czyli G. G. Pewnie już taka informacja obiła Wam się o uszy, ale na wszelki wypadek ją tu powielę. Nie ma czegoś takiego jak Prosecco z kija. Jeśli wino ze szczepu Glera jest z nalewaka, nie spełnia wymogów apelacji, bo zawierają one również reguły w zakresie butelkowania. Zatem Prosecco być nie może. Poza Glerą w Prosecco mogą się pojawić też inne szczepy, takie jak Verdizo, Perera, Bianchetta, Chardonnay czy Pinot Nero, dzięki któremu ku uciesze miłośników różowych musiaków od 2020 roku można wytwarzać Prosecco również w wersji różowej. H to taka śmieszna litera, która w języku włoskim w zasadzie nie występuje. A jeśli już występuje, to się jej nie wymawia, co prowadzi do zabawnych czasem pomysłów. Domek, w którym jesteśmy zakwaterowani na czas pobytu w Toskanii, znajduje się na kempingu należącym do sieci kempingów HU, co Włosi czytają jako U lub U. W związku z tym na koszulkach pracowników pojawiają się hasła w rodzaju Only for HU, HU, czyli U, co u zagranicznych gości może budzić na przykład podejrzenie, że osoby z Węgier będą tu lepiej traktowane. Przeskakujemy kilka liter, które również rzadko pojawiają się na początku wyrazów w języku włoskim i przechodzimy do drugiej połowy alfabetu, czyli L, elle, jak lieviti, czyli drożdże, a to właśnie one pojawiają się w moim ulubionym rodzaju prosecco, określanym jako sui lieviti lub col fondo. Tradycyjnie prosecco było delikatnie musujące, ponieważ szczep glera dojrzewa dość późno i cukier znajdujący się w owocach nie zdążał całkowicie przefermentować przed nadejściem zimy. Wino było zatem butelkowane z dużą ilością cukru resztkowego, który po nastaniu wiosny wskutek wzrostu temperatur zaczynał znów fermentować, powodując powstawanie bąbelków. Obecnie większość prosecco produkuje się metodą Martinottiego, która na świecie znana jest jako metoda Charmata, który sposób wymyślony przez Martinottiego dopracował i, co kluczowe dla sprawy, opatentował. Metoda Martinottiego, lub jeśli wolicie Charmata, polega na tym, że wino spokojne wlewane jest do stalowych tanków, gdzie po dodaniu cukru ponownie fermentuje. Ten sposób uważa się za bardziej odpowiedni dla szczepu glera, ponieważ lepiej podkreśla jej owocowy i kwiatowy charakter, tak doceniany przez miłośników prosecco. Obecnie wielu producentów robi jednak ukłon w stronę miłośników szampanów i wraca do dawnej metody produkcji, zwanej we Włoszech metodą przodków, czyli metodą ancestrale. Po M, emme jak Martinotti, czas na N, enne, jak winnica Ino Franco, która dokonała, jak powiedzieliby złośliwi, niemożliwego, czyli stworzyła prosecco, które w rankingu najlepszych win świata amerykańskiego magazynu Wine Enthusiast zajęło pierwsze miejsce. Wino, które zostawiło w tyle całą śmietankę winiarskiego świata, to Valdobbiadene Prosecco Superiore Rustico. Warto zapamiętać tę nazwę. Przeskakujemy literę O, na którą nie znalazłam nic ciekawego, oraz sponsora dzisiejszego odcinka, czyli P, Pi, jak nomen omen Prosecco. I zatrzymujemy się przy literze R, R, jak Rive, których wypatrywać należy na etykietach Prosecco. Rive w lokalnym dialekcie oznacza strome zbocza wzgórz. Tak charakterystyczne dla Conegliano Valdobbiadene. Jeśli mamy do czynienia z Prosecco, na którego butelce widnieje termin Rive, oznacza to, że jej zawartość w wyjątkowy sposób oddaje charakterystykę miejsca, w którym rosły winogrona, z którego ją wyprodukowano. Jaka jest różnica między winami powstałymi na różnych Rive? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić to organoleptycznie. Na V, V, warto zapamiętać Veneto, czyli region, w którym leży większość apelacji Prosecco, w tym słynny obszar pomiędzy Conegliano i, również zaczynającym się na V, Valdobbianen. Chyba nie zaskoczę Was zanadto informacją, że stolicą regionu Veneto jest Wenecja. Natomiast jeśli planujecie wypad do Wenecji w najbliższym czasie, przygotujcie sobie zawczasu 5 euro, bo od 25 kwietnia tyle właśnie trzeba zapłacić obowiązkowo za wstęp do miasta. Wenecja jest bowiem pierwszym miastem na świecie, które zdecydowało się na takie rozwiązanie, by zracjonalizować ruch turystyczny. Dopóki jest Prosecco, jest nadzieja, że Z oznacza znakomite wino, którego wbrew temu, co twierdzą niektórzy, można się spodziewać, nawet jeśli na jego etykiecie jest napisane Prosecco. Oczywiście, pod warunkiem, że dokonując zakupu, postawimy na jakość i nie damy się skusić zbyt atrakcyjnej cenie. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnawłoszczyznę.pl. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawłoszczyznę@gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na Włoszczyznę. Kolejny odcinek już za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Karolina Iskierka.